Oliwy na Orunie. Biskupie drogi.
Tutaj, nie tamto korytarz, a tylko tutaj te drzwi. Niech pani idzie, tam już czeka pani, otworzy tam drzwi.
To w tym roku
będziemy jubileusz 80-lecia.
Tak.
Będziemy śpiewać Plurimos Annos.
A będziemy, tak.
Jubileusz arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego. Był piątym ordynariuszem diecezji, a potem archidiecezji gdańskiej. Członek Rady Stałej Episkopatu Polski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza. Wolny czas spędza na czytaniu książek, głównie historycznych. Słucha muzyki poważnej. Urodził się w Piskach, w domu reemigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Biskup czasu przełomu. Zapraszam, Dominik Sowa.
To był dom, który na pewno był głęboko osadzony w realiach polskich, które w pewnym sensie pogłębiły się w momencie, kiedy rodzice podjęli decyzję w roku 21. Mieszkając od prawie 15 lat w Stanach Zjednoczonych, by wrócić do Polski po odzyskaniu przez Polskę pełnej wolności suwerennego państwa. Wrócili, wszystko tam sprzedali, mieli dom w St. Louis, ojciec miał pracę i za to wszystko kupili majątek tutaj właśnie na ziemiach zbliżonych do miejsca urodzin i mamy, która się urodziła w Łomży, i ojca, który się urodził w miejscowości Gocły, w parafii Czerwin, a więc między Łomżą a Ostrowiem Mazowiecko, a z drugiej strony Ostrołęko. Ojciec zbudował w 30 latach nowy, duży dom i wydawało się, że już nastąpiła pewna stabilizacja, ale przyszła wojna, która wszystko zniszczyła.
Dużo było rodzeństwa?
Ja byłem ósmy, z tym, że jeden z braci, mając lat 3, zmarł, także wpływało się nas siedmioro.
Jaki los potem rzucił księdza arcybiskupa do Krakowa, gdzie kończył ksiądz seminarium u misjonarzy?
W Stanach Zjednoczonych ojciec był członkiem Stowarzyszenia Panów Miłosierdzia, a w domu zawsze wspominało się świętego Wincentego Paulo, który był patronem tej działalności charytatywnej. I dlatego, kiedy misjonarze po wojnie w 1945 roku ogłosili otwarcie seminarium małego albo gimnazjum, podjęliśmy decyzję, żebym tam po ukończeniu szkoły podstawowej pojechał do Krakowa i tam rzeczywiście skończyłem gimnazjum, a potem liceum, maturę robiłem najpierw wewnętrzne, bo komuniści zabrali nam prawa państwowe, więc zdawałem maturę państwową w liceum Sobieskiego w Krakowie. Myśmy zdawali z 12 przedmiotów, duży odsiew na 50 osób zdało nas coś 17. Święcenie kapłańskie to już jest 24 czerwca 1956 rok. Święcił nas u misjonarzy w kościele nawrócenia świętego Pawła ksiądz biskup Stanisław Rospont. Było nas święconych 33, co jest nieprawdopodobną liczbą, dlatego że już ani przed tym, ani później tak się nie zdarzało. Rok 1960. Po święceniach odbyłem studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z Wydziału Prawa i potem nastawiłem się na to, żeby wyjechać do Rzymu i tam robić doktorat na Uniwersytecie Świętego Tomasza. No, ale zaistniała potrzeba w seminarium gdańskim i wówczas mnie przełożeni skierowali do seminarium i tu miałem wykłady. Równocześnie oczekiwałem na paszport. Dopiero w grudniu 1968 roku otrzymałem paszport, wyjechałem do Rzymu i tam się doktoryzowałem w ciągu, prawdę mówiąc, półtora roku.
Różnie piszą w notatkach, trzykrotny rektor seminarium w Gdańsku, czy dwukrotny?
Byłem dwa razy rektorem seminarium gdańskiego. To był rok 82, a w 83 już zostałem biskupem pomocniczym, a więc to drugie rektorstwo trwało bardzo krótko.
I 84 rok zostaje ksiądz biskup ordynariuszem diecezji gdańskiej.
To prawda.
Jest jakimś rządzeniem losu.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Niezwykłym zbiegiem okoliczności, że niezwykle ciekawych, ale równocześnie trudnych, a miejscami dramatycznych latach 80. i początku lat 90. i później głową Kościoła Rzymskokatolickiego w Gdańsku był ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Subtelny intelektualista, moglibyśmy powiedzieć, ale i osoba znakomicie orientująca się w uwarunkowaniach społecznych i politycznych.
W 1988 roku XX wieku, dla młodszego pokolenia, przypomnę, XX wiek, byłem szefem strajku na Uniwersytecie Gdańskim i wówczas biskup Gocłowski, bo jeszcze wtedy nie było arcybiskupstwa, był w sumie jedyną osobą w całym mieście, która mogła komunikować się, rozmawiać z szefem partii komunistycznej, szefem milicji i SB w Gdańsku. I biskup Gocłowski stawał w obronie strajkujących studentów na Uniwersytecie Gdańskim i strajkujących stoczniowców w Stoczni Gdańskiej. Przypomnę, że wtedy strajkujących się wywoziło w sukach, czyli w samochodach, a więc to nie były, to tak jak dzisiaj, strajki kończące się niczym. Wtedy groziły poważne kary, więzienia i represje. Także biskup Gocłowski był rzecznikiem, można powiedzieć, demokracji, praw człowieka, czyli pełnił też funkcję zastępczą, jakby mówił w naszym imieniu, parafrazując słowa papieża Jana Pawła II, mówił w naszym imieniu i za nas. I Kościół był jedyną oazą legalną, dodajmy, gdzie można było się spotkać, podyskutować, a pozycja biskupa, może nie każdego, ale takiego biskupa jak Gocłowski, była na tyle duża, że komuniści przynajmniej częściowo się z nim liczyli i tylko telefon od niego był odbierany przez generała Kiszczaka czy przez generała Andrzejewskiego, szefa milicji w województwie ówczesnym gdańskim. Także on, można by powiedzieć, zastępował całe społeczeństwo obywatelskie.
Kwietnia 2008 roku rezygnuje z funkcji metropolity gdańskiego ze względu na wiek. Można by powiedzieć, że pełni funkcję w czasie przełomu. Dwie pielgrzymki papieskie, zmiana ustroju, wrota tysiąclecia i codzienne duszpasterskie działanie. Świadek, wywiad Rzekę napisał Adam Chlebowicz, dyrektor Radia Plus.
Z tym odejściem na emeryturę to było tak, że właściwie były dwa odejścia, to znaczy prawo kanoniczne mówi o tym, że biskup, kiedy kończy 75 lat, musi złożyć rezygnację, a papież może ją przyjąć lub nie. I tak było dokładnie w przypadku arcybiskupa Gocłowskiego, ponieważ kończył w roku 2006 75 lat. Benedykt XVI nie przyjął tej rezygnacji, przedłużył zarządzanie arcydiecezją o 2 lata, stąd ten rok 2008. No potem znowuż kolejna procedura złożenia formy. Normalna rezygnacja przyjęta.
Nie ulega wątpliwości, że czas, w którym przyszło mi posługiwać Kościołowi Gdańskiemu, był szczególny. Jako że przede wszystkim byłem tutaj jako profesor seminarium, kiedy w roku 70 była tragedia grudnia. Potem wyjechałem stąd do Krakowa, by podjąć obowiązki prowincjała księży misjonarzy w roku 73, wróciłem w 82. A w 82 to był jeszcze trwający stan wojenny. W 83 towarzyszyłem Lechowi Wałęsie w wyjeździe jego do Zakopanego, by spotkać się z Ojcem Świętym w czasie drugiej pielgrzymki.
Spotkanie pomiędzy Janem Pawłem II a Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej w górach. Czyli spotkanie trochę ukryte, trochę takie intymne.
Nawet Wałęsa bał się tej wyprawy.
Tak, w naszej książce Świadek właśnie bardzo szczegółowo omawiamy te momenty, ale to jest właśnie ciekawe, że episkopat deleguje ze swojej strony ledwo co mianowanego. Pół roku jest dopiero biskupem sufragana diecezji gdańskiej Tadeusza Gocłowskiego, żeby on właśnie towarzyszył Wałęsie. To była rola raczej gwaranta takiego, że nic w Wałęsie się nie stanie, że Kościół jest tutaj takim żelaznym glejtem, że w tej sytuacji no, nic ze strony władz nie wydarzy się, żadna krzywda nie spotka przywódcy Solidarności. I faktycznie, tak jak pan mówi, parę momentów było tam bardzo takich gorących. Specjalny transport, helikopter, przewożenie. Wałęsa leci z rodziną, leci z żoną i starszymi dziećmi, chyba z samymi tylko chłopakami, jeśli dobrze pamiętam. Plan się zmienia w trakcie tego przelotu i Wałęsa już właściwie jest pewny. Mówi, nie, to manipulacja. Biskupie, nic tu nie będzie. To jest w ogóle wszystko ukartowane. Tymczasem biskup uspokaja. Spokojnie, spokojnie. Jak jest gwarancja episkopatu Stolicy Apostolskiej, zaczekajmy, zobaczymy, co będzie. Wałęsa praktycznie do ostatniego momentu, do momentu spotkania w Dolinie Chochołowskiej, dopiero wtedy, kiedy papież przeleciał helikopterem, wysiadł właśnie z helikopteru i wtedy jeszcze też ma wątpliwość, czy to nie jest jakiś podstawiony człowiek. Ja muszę go zobaczyć, czy to jest na pewno Karol Wojtyła, którego wcześniej widziałem w Watykanie. Dochodzi do tego spotkania, no niesamowite, to jest takie spotkanie bardzo rodzinne, jak może pomiędzy ojcem i synem mowa o Polsce, o przeszłości, o dziedzictwie, o tym, co się dzieje, rozmowy z dziećmi, z żoną. Zresztą...
A w tym wszystkim biskup Gocłowski.
Biskup Gocłowski, który oczywiście bardzo dyskretnie pełni swoją rolę, nie mówi, ja tutaj tylko właśnie jestem po to, żeby towarzyszyć, żeby pan Wałęsa czuł się pewnie, żeby nie czuł się w jakiś sposób zagrożony. Podobny charakter ma spotkanie kolejne, już w zupełnie innych warunkach, do którego dochodzi w czasie kolejnej wizyty pielgrzymki papieża do Polski, rok 1987. Wtedy...
Tu trzeba poprzedzić, jak doszło do wizyty Jana Pawła II w Gdańsku. W tej książce też pan to opisuje, niemal wątek sensacyjny, bo tutaj biskup chce jakby przechytrzyć episkopat.
Dlatego, że większość episkopatu, może nie większość, trudno tutaj wyrokować czy większość, ale prymas na pewno, jest delikatnie przeciwny. Dlaczego jest przeciwny? Wiadomo, że tutaj się narodził ruch Związkowy Solidarność, tutaj dochodziło do tych pierwszych wielkich protestów, działalność podziemna, no więc może lepiej nie, może lepiej uniknąć tego spotkania. Biskup już wtedy ordynariusz. Od tego momentu, od chwili, kiedy jest ordynariuszem, jednym z jego głównych celów, może w tamtych latach jest to główny cel, to jest rzeczywiście skuteczne zaproszenie Jana Pawła II do Trójmiasta, no i potem oczywiście doprowadzenie do tego, żeby do tej wizyty realnie doszło. Nie ma sojusznika do końca w episkopacie. Nie wiadomo do końca, jak sekretarz Jana Pawła II, ksiądz Stanisław Dziwisz, też dość tak najpierw ostrożnie do tego podchodzi, ale okazuje się, że jest sojusznikiem.
I wtedy na tej pamiętnej kolacji przechytrzyli biskupa Dąbrowskiego.
Dochodzi właśnie do, no nie chcę użyć słowa konfrontacja, ale prawie że. Czy będzie Gdańsk w programie wizyty papieskiej roku 1987, czy też nie? Jest to, no można powiedzieć, bardzo umiejętnie rozegrane, aż wreszcie papież mówi swoim głosem, swoim autorytetem, praktycznie nieznoszącym sprzeciwu.
Zacytuję słowa z pana książki. Nie wiem, czy w takim przypadku w ogóle moja wizyta w Polsce będzie możliwa.
Tak jest.
Pierwsza pielgrzymka to jest rok 79. Chciałby się powiedzieć pielgrzymka entuzjazmu narodu wstającego z klęczek. Potem rok 80, 81, a więc te wydarzenia wszystkie, które były związane z Solidarnością. Ojciec Święty chciał być w Polsce w roku 82 ze względu na rocznicę 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej w Częstochowie. To się nie udało. Udało się dopiero w roku 83. Komuniści zdecydowanie przeciwstawili się, żeby Ojciec Święty był w Gdańsku. Jeszcze był wówczas biskupem gdańskim biskup Lech Kaczmarek. Natomiast Ojciec Święty postawił warunek, że w czasie tej pielgrzymki w 83 roku musi nastąpić spotkanie papieża z Lechem Wałęsą. I tak się stało. A więc Kościół już jest obecny w tym zmaganiu o wolność w roku 83, już w wymiarach, jeśli tak można powiedzieć, strukturalnych, bo reprezentuje biskup, który towarzyszy Lechowi Wałęsie na jego spotkanie z Ojcem Świętym. No a potem lata następne, 83, 84, 5, 6, to są bardzo trudne lata. To trwający, potem zawieszony, potem zniesiony stan wojenny. I tutaj dokonują się naprawdę ważne spotkania. Organizujemy spotkania z ludźmi, którzy walczą o wolność. Wygłaszają wykłady tacy ludzie jak Masowiecki, jak Garemek, jak Kuroń, jak Michnik i inni.
Pojawiają się nawet teorie, że Solidarność to czas przeszły, że trzeba budować nowy ruch opozycyjny.
No, nie wiem, od kogo tego typu poglądy płynęły, ale wydaje mi się, że one mogły płynąć również od komunistów, żeby osłabić ten autentyczny ruch Solidarności. To jest płaszczyzna narodowa, natomiast płaszczyzna kościelna to jest przygotowywanie następnej pielgrzymki papieża do kraju. Bo jak wiadomo, był w 79, był w 83, a potem chciał być w 87. Udało się właśnie przekonać komunistów z wielkim trudem i przygotować tę pielgrzymkę również do Gdańska. Pielgrzymkę niezwykle ważną, bo z jednej strony było tu spotkanie z ludźmi pracy papieża. Ludzie pracy przybyli w liczbie około miliona. Zaspa była imponującym miejscem na tego typu spotkanie. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce nad tamto.
Nad Morzem góruje ołtarz Łódź, taki wielki symbol.
No,
Mariana Kołodzieja.
Symbol zawsze kościoła łączył się z okrętem. Piotr Sternik tego okrętu. Marian Kołodziej wpadł na taki znakomity pomysł, żeby to z jednej strony był okręt, a z drugiej strony, żeby miał trzy maszty, a trzy maszty to równocześnie trzy krzyże solidarnościowe z Placu Solidarnościowego w Gdańsku.
Krótko przed śmiercią rozmawiałem z Marianem Kołodziejem i jego żoną Haliną Słojewską.
Miałem szaloną tremę przed tym. Byłem zaskoczony samą propozycją, w jaką się do mnie biskup zwrócił. Tylu plastyków znakomitych jest na wybrzeżu, a ja jestem przecież scenografem tylko.
Ale trzeba było mieć wizję.
No i stąd miałem takie skrupuły, czy w ogóle to zamówienie, bo ja pieniędzy nie biorę za nic, więc po prostu to zadanie, czy ja mu podołam. Jak oddać to, co niewidzialne, nierozpoznawalne, jak określić nieokreślone. I stąd nawiązała się ta znajomość.
To się zaczęło, Marianku, bo nie mówisz od początku, bo nawet tutaj w tym tekście piszesz: w lutym 1987 roku telefon z kurii biskupiej w sprawie ołtarza papieskiego z okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II. To było to pierwsze takie, jakby na razie tylko głosowe zetknięcie się z arcybiskupem.
No, przecież nie znali.
Przedtem właściwie tak się bezpośrednio nie znaliśmy.
Poznali już w takich sprawach związanych z solidarnością z poprzednikiem arcybiskupa, z biskupem Kaczmarkiem.
Inna zupełnie. Osobowość, inna postać.
Byliśmy zaskoczeni, że może człowiek na tym samym stanowisku być tak absolutnie inny. No serdeczny, z jakimś zaufaniem do człowieka.
To może było najważniejsze, no, że się wyczuwało taką otwartość, ale podszytą zaufaniem. I to tak jakby otwierało nas też na kontakty z arcybiskupem Gocłowskim.
A nie było jakiegoś artystycznego spierania się o ołtarz?
Nie, nie było. Jakoś jeden i drugi ołtarz był jakby od początku moim samodzielnym, nawet bez żadnej sugestii. On mówi, że artysta ma swoje. Widzi mi się i należy mu uwierzyć, zawierzyć. No ale we mnie były przede wszystkim te wątpliwości. Nie? On je rozwiał. Oczywiście arcybiskup, bojąc się, czy zdążymy, czy nie zdążymy, dość często nas tam
wizytował,
odwiedzał. I dość było to i zabawne, bo równocześnie stale stał jakiś tam samochód z Komitetu Wojewódzkiego i jakichś innych służb, którzy też pilnowali, czy my zdążymy, co nie, a chcieli, żebyśmy oczywiście nie zdążyli.
Natomiast jego osobowość jest tak wyraźnie odciśnięta w naszej pamięci z racji tego naszego, Mariana i mojego, obcowania z nim w dwóch takich właściwie momentach, jak budowa jednego ołtarza i potem po paru latach budowa następnego ołtarza, gdzie arcybiskup przy zupełnie zmienionych okolicznościach powstawania nowego ołtarza umiał się jakoś znakomicie znaleźć. Śmiesznostki. Ja myślę, że on ma ogromne poczucie humoru i to jest takie ważne, że w takich momentach, przecież i takich momentów nie brakowało jakichś napięć, może nie konfliktów, ale właśnie napięć czy jakichś sporów, że umiał znaleźć wyjście z dowcipem, z humorem. No, poza tym niesłychanie imponuje, zawsześmy sobie tak pozwalaliśmy sobie żartować, że jakikolwiek temat mu będzie poddany, to on w znakomity sposób wybrnie i palnie homilię na każdy temat szeroką, wspaniałą.
Po swoich bardzo ciężkich doświadczeniach życiowych straciłem wiarę w ludzi. Ja mam tylko nielicznych, którym ufam. Jednym z nich jest arcybiskup Gocłowski.
Tamta pielgrzymka do Gdańska miała kapitalne znaczenie ze względu na to, że to nie tylko było spotkanie z ludźmi pracy, ale to było przygotowanie do czegoś, co przybliżało nas do wolności. Pamiętajmy, to był rok 87. 88 to były strajki, dodajmy nieudane.
I rozmowy w Wilanowie.
No to koniec dopiero tego roku, to był grudzień. Ale w pewnym sensie to była kontynuacja tych strajków i stoczni, i studenckich. Komuniści coraz bardziej słabli. Kościół miał tego świadomość. I rzeczywiście doszło potem z jednej strony do spotkania w Wilanowie. To był Kiszczak. No, a z drugiej strony to był Wałęsa i Mazowiecki, był ksiądz Orszulik, który jeszcze nie był biskupem, i ja. Rozmowy miały być przeprowadzone w ciągu najwyżej 2 godzin. Się okazuje, że te rozmowy potem przeciągnęły się na 2 dni.
Mało tego, tutaj ingerencja księdza biskupa spowodowała, że trwały te rozmowy. Z tego, co wyczytałem, ksiądz biskup miał powiedzieć, że Polska nie jest ani nasza, ani wasza.
Bo taka była rzeczywistość, a z komunistami można było już coraz bardziej mówić otwartym językiem.
Teraz muszę zapytać księdza arcybiskupa o 2 sprawy, a jedna z nich niewątpliwie rzuca się cieniem na pełnioną funkcję Stella Maris.
Stella Maris to jest sprawa nie diecezji. Stella Maris to jest sprawa kapłana, który się zawikłał. Oczywiście w pewnym sensie jest to moje zbyt daleko posunięte zaufanie w stosunku tego kapłana, ale nic to się nie łączy z diecezją i jej strukturami. Stella Maris jako wydawnictwo i drukarnia była wyłączona, może nieprawnie, ale faktycznie była całkowicie wyłączona z organizmu diecezji. Kierował nią ksiądz, który no niestety bez wyobraźni zadłużał tę instytucję. Kiedy się dowiedziałem, że sytuacja jest niezupełnie jasna, wówczas w tym samym dniu zawiesiłem go w funkcjach dyrektora. Oczywiście konsekwencje były dosyć trudne, dlatego trzeba było ponosić konsekwencje materialne w diecezji za tamte nieodpowiedzialne działania. Ale dzisiaj możemy spokojnie powiedzieć, że Pan Bóg wszystko uporządkował, nie ma żadnych problemów. Kiedy przejmował nowy arcybiskup diecezji, rządy diecezji, wchodził w całkowicie uporządkowany teren.
I sprawa prałata Henryka Jankowskiego.
Rozmowa taka, którą prowadzimy w tej chwili, ona by wymagała przynajmniej jednym zdaniem podkreślenia wielkich wydarzeń, które miały miejsce w tym czasie wewnątrz Kościoła. Przede wszystkim to tysiąclecie Gdańska. Tysiąclecie Gdańska łączyło się z peregrynacją relikwii świętego Wojciecha, który odwiedzał każdą z parafii. Tygodniowy pobyt w każdej parafii relikwii i rekolekcje i misje, które się odbywały. Równocześnie łączyło się to potem z prowadzeniem przez nas wyprzedzającym decyzje papieskie, gdy chodzi o Święto Miłosierdzia Bożego. Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w każdej parafii, odrodzenie diecezji na początku już XXI wieku. To są też ogromnie ważne rzeczy. Na pewno trzeba by zwrócić uwagę na to, że w ciągu tych 25 lat mojego posługiwania udało się utworzyć 50 nowych parafii w diecezji.
I zostawił ksiądz arcybiskup 192 parafie.
Natomiast, wracając do pańskiego pytania dotyczącego księdza Henryka, ja byłem profesorem księdza Henryka przez 4 lata. Uczyłem go prawa. Był to człowiek niezwykle energiczny w swoich działaniach. I trzeba przyznać, że ogromnie dużo zrobił w roku 70-71, gdy chodziło o pomoc dla tych poszkodowanych w dramatycznym grudniu. Potem, kiedy rodziła się Solidarność, trzeba przyznać, że to był człowiek bardzo zaangażowany i nikt nie ma wątpliwości co do jego zasług dla Solidarności. Natomiast on nie mógł kontrolować w sposób poprawny tego, co się działo na scenie politycznej. Ambony Świętej Brygidy nie można było zamieniać na trybunę polityczną. Nie można było zapraszać polityków wybitnie lewicujących. Müller odwiedzał kościół Świętej Brygidy, czy jakiś tam inny polityk przemawiający z ambony. Tak się nie dało. I dlatego trzeba było to przerwać. Nie kwestionując zasług księdza Jankowskiego, na przykład, czy mógł Wałęsa spełnić swoje zadanie, gdyby nie miał możliwości korzystania z plebanii Świętej Brygidy w latach 70., 80. Nie mógł, a tam miał niezależny teren, przyjmował ambasadorów, przyjmował panią premier, Margaret Thatcher i tak dalej. To jest absolutna zasługa księdza Henryka, z tym, że im większe zaangażowanie, tym większe poczucie odpowiedzialności. A po drugie, im większe zaangażowanie polityczne, tym większa więź z biskupem, gdy chodzi o odpowiedzialność polityczną. I na tym tle doszło do nieporozumień między arcybiskupem gdańskim a księdzem Henrykiem.
Sprawa już nieżyjącego księdza proboszcza Henryka Jankowskiego znana mi jest osobiście, no bo jako parafianin zresztą i znający dobrze księdza Henryka Jankowskiego, oczywiście też w tym w pewnym sensie uczestniczyłem, byłem uczestnikiem czy widzem. No, można tak powiedzieć, że ktoś, kto jest szefem jakiejkolwiek struktury, musi też podejmować niepopularne decyzję.
Zostałem właśnie odsunięty od kościoła w ogóle przez własnego biskupa, ale mnie to nie przeraża, bo tak i tak robię swoje, co do mnie należy, kochany pani, i dlatego też na to nie zwracam szczególnie uwagi i uważam, chociażby nawet ten piękny ołtarz bursztynowy. To, co miało być dziełem w Gdańsku i ludzie nadal przyjeżdżają, chodzą wokół tej sprawy, to zostało zmarnowane przez jedną decyzję biskupa Gocłowskiego. I dlatego też tu nie zwracam na to uwagę, tylko te swoje rzeczy tak robię i tak prowadzę, że ten ołtarz zaistnieje. Biskupa nie będzie, a ołtarz będzie istniał.
Ale kiedy żegnaliśmy go odchodzącego do wieczności, wygłosiłem kazanie na pogrzebie księdza Henryka, ukazując jego autentyczne zasługi w wielu dziedzinach.
Jaki będzie kościół, jaki ma być kościół gdański jako część kościoła powszechnego? Ze spisu wynika, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła.
To trudno powiedzieć, dlatego że ja w tej chwili, chociaż jestem na emeryturze, to z woli księdza arcybiskupa Sława Jaleszka wizytuję parafię, bierzmuję. W tym roku pewnie przeszło 50 kościołów, odwiedzę z bierzmowaniem. Zwizytujemy cały dekanat, w zeszłym roku wizytowałem inny dekanat i widzę, że aktywność duszpasterska i aktywność praktyk duszpasterskich przez wiernych jest duża. Natomiast oczywiście są pewne płaszczyzny niepokojące. Na pewno trzeba by ożywić duszpasterstwo dzieci, trzeba by ożywić duszpasterstwo młodzieży, trzeba by chwycić lepszy kontakt z młodzieżą.
Może zmienić język też kościoła.
Też pewnie. To są sprawy, które się narzucają przez nową sytuację ogólnospołeczną, a przecież kościół pracuje nie na księżycy, tylko na ziemi.
Skąd ksiądz arcybiskup czerpie tyle siły, bo wiek już dostojny. W tym roku 80. urodziny będą 16 września.
Jeśli dożyję. No ale to jest łaska boska, że można jeszcze kontynuować, bo biskup będący na emeryturze to jest przede wszystkim biskup uwolniony od odwolności administracyjnej. To jest ogromnie ważna sprawa. Wszystko spada z barek człowieka, natomiast biskup nigdy nie przestaje być biskupem. I dlatego, jeśli Pan Bóg daje jakie takie siły, oczywiście sygnałów alarmujących, chorobowe zjawiska jest dużo, ale kto by się tym nie przejmował?
Bez wątpienia, myślę, że do tej pory jest to jedyny duszpasterz, który nie tylko, że odwiedził wszystkie parafie, zakony, który odpowiadał na każde zaproszenie. Tak pracującej osoby to ja w życiu do tej pory nie widziałem i sądzę, że długo, długo nie zobaczę. On wszędzie był tam, gdzie go chciano. I nieważne, czy go zapraszał Żyd, komunista, były komunista, czy lewak, czy człowiek kultury, czy nie, jest człowiekiem otwartym i moim zdaniem spełnia funkcję duszpasterskie doskonale.
Kończąc, powiem tak, plurimos annos, plurimos.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Była to audycja Biskup Czasu Przełomu z cyklu Z Oliwy na Orunie, którą zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotował Dominik Sowa.